Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, naszą małą wspólnotę, która przeżywa czas rekolekcji, nawraca się. Mówiłem wam o miłości Bożej, o tym, że Bóg was kocha i cieszy się takimi bardzo małymi waszymi sukcesami. Bogu jest miłe, że przynosicie Mu nawet tak niewiele, jak ten młody człowiek z 6 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić doświadczeniem modlitwy, czy bardziej tematem modlitwy. No, spotykamy się z różnymi opiniami na temat modlitwy. Myślę, że większość z was to ludzie wierzący i cenią sobie modlitwę, rozumieją jej potrzeby i to, co powiem, nie będzie odkrywcze, raczej będzie przypomnieniem. Pojawia się niekiedy zarzut, że modlitwa osłabia zaangażowanie człowieka w sprawy doczesne. Niektórzy, którzy nie rozumieją potrzeby modlitwy, twierdzą, że modlitwa jest jak narkotyk, który zniekształca obraz rzeczywistości, który separuje od rzeczywistości, od jej problemów. Ludzi modlitwy, tutaj często mają na myśli przed osoby zakonne, księży, czy świeckich też, takich rozmodlonych, którzy często w kościele bywają, mówią o nich, to ludzie, którzy uciekają od rzeczywistości, oni naprawdę nie żyją, oni tylko żyją w jakiejś iluzji. Ten zarzut może być prawdziwy oczywiście, dlatego, że niektórzy w osobistej modlitwie, w modlitewnych spotkaniach szukają ucieczki od problemów. Ale oczywiście nie jest to jakieś podstawowe twierdzenie o naturze modlitwy. Bardzo często ten zarzut jest podnoszony przez ludzi, którzy dostrzegają jedynie ziemską rzeczywistość, którzy widzą jedynie potrzebę ludzkiego działania, a tak naprawdę nie znają Boga. Dla mnie wiarygodnym i miarodajnym jest stwierdzenie Ralfa Martina, jednego z takich założycieli katolickiej odnowy charyzmatycznej w Stanach Zjednoczonych. On napisał bardzo ciekawe spostrzeżenie. Chrześcijanie stają się coraz częściej ludźmi z tego świata. Coraz mniej żyją tajemnicą Kościoła, coraz więcej sprawami świata. W całej historii Kościoła nie zdarzyło się nigdy, aby ktoś był prawdziwie Bożym człowiekiem, aby uczynił coś wartościowego dla Kościoła, nie będąc jednocześnie człowiekiem modlitwy. Szatan wie doskonale, co robi, gdy atakuje modlitwę, odbierając jej wartość i próbując ziemskie zaangażowanie wysunąć przed osobisty kontakt z Bogiem. Zgadzam się z Ralfem Martinem, że spotykamy się w świecie z przejawami ucieczki od modlitwy, negowania jej potrzeby. Natomiast historia nam potwierdza, że prawdziwi odnowiciele Kościoła, prawdziwi apostołowie, prawdziwi świadkowie Jezusa byli ludźmi modlitwy. I zgadzam się także z trzecim jakby wnioskiem Martina, że szatan będzie atakował naszą modlitwę. Będzie nam odbierał jej wartość i będzie nas pchał w jakieś takie zaangażowanie. Wydaje mi się, że żeby wyjść z tego impasu, rozwiązać nasze dylematy, musimy patrzeć na Jezusa. A Jezus mówi o sobie: ja jestem zawsze z Ojcem. Dosłownie mówi: ja i Ojciec jesteśmy jedno. Jezus często udawał się na miejsca pustynne i tam się modlił. Wieczorami udawał się na pustynię. Jezus jako człowiek potrzebował całkowitego zanurzenia się w Bogu, nieustannej łączności z Nim. My też musimy w sobie obudzić tę potrzebę bycia z Bogiem. Inaczej nie będziemy Bożymi ludźmi, ale ludźmi pociągniętymi przez świat. Człowiek, który w swoim życiu doświadczy obecności Boga, pragnie mieć dużo czasu na modlitwę. apostołowie dużo się modlili i chcieli mieć tego czasu jak najwięcej. W Dziejach Apostolskich czytamy, że prosili, aby ich zwolniono z tej posługi. Między innymi trudnili się rozdzielaniem żywności. Wyznaczono wtedy, jak wiemy, diakonów, żeby oni zajmowali się tą posługą. Natomiast apostołowie powiedzieli, my teraz, mając więcej czasu, będziemy głosić Słowo Boże i oddamy się modlitwie. Musimy sobie zadać pytanie, czy modlitwa, którą ja żyję, to jest prawdziwą modlitwą? Czy może lepiej, jakie są cechy prawdziwej modlitwy? Jakie są owoce prawdziwej modlitwy? Najpierw wydaje mi się, że w dobrej modlitwie musimy sobie na początku uświadomić, to jest jakby pierwszy warunek, że stajemy przed Bogiem. Jeżeli tego nie uczynimy, to nasza modlitwa nie będzie owocna, nie będzie prawdziwa, będzie wypełniona jakimiś słowami, może jakąś formami religijności, ale nie będzie prawdziwa. Zauważcie, że Pan Jezus przestrzega na przykład w Ewangelii Świętego Marka uczniów, żeby nie modlili się jak faryzeusze. Nie módlcie się jak faryzeusze. Oni modlą się jedni przed drugimi i patrzą na efekt, jaki to wywołuje. Czasem jest ta pokusa w nas. Może macie takie doświadczenie, że po jakiejś modlitwie przychodzicie zadowoleni, mówicie, wspaniale się modliłem. To, że dobrze się czułeś na modlitwie, nie oznacza, że twoja modlitwa była dobra, bo tylko ty jesteś zadowolony. Musisz pytać, czy Bóg jest zadowolony. A Bóg jest zadowolony najbardziej wtedy, kiedy ty spotykasz się z Nim. Nie kiedy mówisz Mu słowa, ale kiedy się spotykasz się głęboko w sercu z Nim i kiedy ta modlitwa cię przemienia. Kiedy ty wychodzisz z tego doświadczenia, spotkania z Bogiem jak dziecko i mówisz, Bóg mnie kocha, ja jestem dzieckiem Boga, jestem bardzo ważny dla Boga. Odkryłem to, że On mi grzechy przebaczy, że On mnie przyjmuje takiego, jakim jestem. Aby nasza modlitwa przed Bogiem była prawdziwa, musi spełniać pewne wymagania. Po pierwsze, nie możemy na modlitwie sobie podporządkowywać Boga. Tu patrzymy na Maryję. Ona mówi, oto ja, służebnica Pańska. Ona nie stawia Bogu warunków. Ona nie chce się Bogiem posłużyć, Boga wykorzystać. Maryja jakby pozwoliła, żeby Bóg na nią swoją rękę położył. Mówi, uczyń ze mną, co chcesz. Prawdziwa modlitwa polega na tym, aby całkowicie poddać się Bogu, pozwolić Mu zawładnąć naszym życiem. Czy Ty tak robisz na modlitwie? Kiedy patrzysz w oblicze Boga, w Jego oczy, czy mówisz, Boże, kieruj moim życiem. Wszystko, co mam, należy do Ciebie. Na modlitwie, dobrej modlitwie, pozostaw swoje życie Bogu i przestań kontrolować wszystko. Na modlitwie masz być taki zaciekawiony jak dziecko, które się chce czegoś nauczyć, które chce znowu doświadczyć czegoś pięknego w spotkaniu ze swoim Ojcem. Żeby dobrze się modlić, musimy dokonać pewnych koniecznych zerwań, pewnego ogołocenia. Boże Słowo nam mówi, że nie możemy służyć dwom Panom. Jeśli chcemy przed Panem stanąć, przed Jego obliczem, musimy oderwać się od wszystkiego, co jest komfortowe, co jest wygodne, co jest takim naszym gniazdkiem. Tego się nie da pokonać. Tutaj przypomina mi się taka historia pastora zielonoświątkowego Davida Wilkersona, może ją znacie. Otóż on wcale nie był przygotowany na takie ogołocenie. On odczuwał w sercu, że Bóg wzywa go do modlitwy, że powinien więcej czasu poświęcać na modlitwę, a był uzależniony od telewizora. Bardzo lubił telewizor, zresztą tak jak ja. I tak odczuwał, że Bóg chce, aby sprzedał telewizor. żeby po prostu tej pokusy już nie było więcej. Dał ogłoszenie do gazety, napisał, że można odebrać telewizor. On go chce sprzedać. A w myślach sobie powiedział tak: jeżeli do godziny 12 nikt nie kupi tego sprzętu, to znaczy, że to sobie sam wymyśliłem, że Bóg tego nie chce. I mówi sobie David Wilkerson w ciszy, ale tak właściwie to się z tego bardzo ucieszę, jak nikt go nie kupi, bo wcale go nie chce sprzedać. Bardzo go przecież kocham. Słuchajcie, telefon zadzwonił dosłownie minutę przed godziną 12. W ostatniej chwili zabrano telewizor. Teraz David Wilkerson mógł poświęcić czas na spotkania z Jezusem, na bycie ze swoim Panem. Czy ty się chcesz zgodzić na takie zerwanie, na to, że będziesz miał mniej czasu na telewizję, mniej czasu na słuchanie ulubionej muzyki, mniej czasu na spotkania z przyjaciółmi, że będziesz miał mniej czasu na dobrą książkę, która też jest wartościowa? Tu chodzi o większe dobro. Nie zawsze dokonujemy się wyborów między grzechem i dobrem, między złem i dobrem. Czasem musimy dokonać wyborów między mniejszym i większym dobrem. Wierzcie mi, że spotkanie z Bogiem jest dobrem największym. Jeśli chcemy prawdziwie się modlić, konieczne są te zerwania, takie ogołocenie. Jeszcze jest taki kolejny wymóg dobrej modlitwy. To jest wymóg czytania Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii. Musimy czytać Boże Słowo, psalmy także, modlić się psalmami. Modlitwa chrześcijańska pozwala Ojcu, by kształtował w nas ciało Jezusa, żeby Ojciec przez Ducha Świętego budował w nas Jezusa. I tutaj konieczne jest Słowo Boże. Powiedzmy, że Słowo Boże jest tym środkiem kształtowania nas. Nasza wiara rodzi ze słuchania Słowa, a nie ze słuchania głosów pogańskich. A Słowo Boże odnajdujemy, głos Boga odnajdujemy w Piśmie Świętym. I taka modlitwa, jeżeli jest karmiona Bożym Słowem, będzie miała moc. Pamiętacie, jak apostołowie dziwili się skuteczności działania Słowa? Piotr i Jan przyszli gdzieś do świątyni, spotkali pewnego człowieka, mówią: złota nie mamy, ale w imię Jezusa Chrystusa wstań. Słowo Boże powiedzieli, wypowiedzieli święte imię Jezus, z wiarą wypowiedzieli to. I to Słowo poczynało działać. Modlitwa chrześcijańska jest piękna, ona daje życie. Ja chciałbym natomiast jeszcze się z wami podzielić takim doświadczeniem trudu w modlitwie. Myślę, że wielu z was ma takie doświadczenie, przeżywa takie okresy, kiedy nie odczuwacie bliskości Boga. Kiedy jesteście w takiej ciemności. Na początku człowiek, który zaczyna się modlić, przeżywa taki zachwyt Bogiem. On może godzinami siedzi w kościele. Też pamiętam w mojej młodości, to jestem w średnim wieku już. W mojej młodości ja codziennie chodziłem do kościoła na mszę. W niedzielę zawsze byłem na dwóch mszach, trzech. Tak bardzo potrzebowałem Boga. Codziennie czytałem Pismo Święte przez godzinę, może więcej. Codziennie spędzałem dużo czasu na osobistej modlitwie. Zawsze po szkole zrobiłem szybko zajęcia, żeby potem pójść i cały wieczór być w kościele. To mi przynosiło niesamowitą radość. Trwało ten okres 3-4 lata. To był cudowny dla mnie czas. Nigdy go nie zapomnę. Ale potem w okresie, w tym życiu modlitwy, pojawia się taki okres posuchy, pewnej ciemności. Zaczynam siebie poznawać. Coraz bardziej widzę swoją słabość. Czasem nie odczuwam bliskości Boga. Wydaje mi się, że Bóg gdzieś skrył swoje oblicze. Już jest mi ciężko. Modlitwa staje się dla mnie krzyżem, cierpieniem. Jak z tego wybrnąć? Czy to, co przeżywam, jest teraz obecnie darem od Boga? Czy to jest może kara za moją byle jakość, za mój grzech? Chciałbym się z wami podzielić właśnie takim doświadczeniem osobistym, opierając się na Słowie Bożym, konkretnie na Księdze Rodzaju, 32 rozdział Księgi Rodzaju, wersety 25-32. Ten fragment Pisma Świętego opowiada o Jakubie, który wraca do domu. Jakub musiał uciekać z rodzinnego domu, gdyż dokonał kłamstwa swojemu bratu Ezawowi, który był od niego starszy. Jakby ukradł ten przywilej pierwszeństwa w rodzinie. To przez kłamstwo, możecie sobie poczytać tą Księgę Rodzaju, wcześniejsze rozdziały. Posłużył się tutaj sprytem, mama mu w tym dopomogła i w końcu musiał uciekać, bo Ezaw chciał go zabić. Natomiast teraz Jakub wraca w tym 32 rozdziale, werset 25. Jakub wraca do domu. Z nim idzie jego dobytek, jego żony. Nie przerażcie się, ale on ma dwie żony. Jeszcze powoli Pan Bóg wychowuje Izraelitów tak jak dzieci. I dopiero oni odkrywają to, że jeden mąż ma mieć jedną żonę. Do tego dorastają. Bóg tak powoli nas przygotowuje do tego ideału miłości. I dzisiaj nie będziemy zajmować tym tematem, ale chcę, żebyście po prostu tak się uspokoili, że to nie jest to tak źle. Jakub jest kochany przez Boga, ma dwie żony, ma dzieci, ma mnóstwo dobytku. Właśnie wraca do domu. W 25 rozdziale czytamy tak. Jakub pozostał sam jeden. Wcześniej on już przeprawił się przez potok, tam całe swoje mienie, dobytek, wszystkich ludzi, służących, wszyscy są po drugiej stronie rzeki. Już jadą w kierunku jego rodzinnego domu. On jeszcze jest sam jeden po drugiej stronie rzeki. W ten czas ktoś zmagał się z nim aż do wzejścia jutrzenki, a widząc, że nie może go przemóc, uderzył w staw biodrowy i zwichnął Jakubowi staw biodrowy w czasie walki z nim. W końcu rzekł: puść mnie, bo już zorza wschodzi. Odpowiedział mu: nie wypuszczę cię, aż mi pobłogosławisz. Zapytał go wtedy: jakie jest twoje imię? Odpowiedział: Jakub. A tamten rzekł: nie będą cię już zwali imieniem Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i potykałeś się z ludźmi i zwyciężyłeś. A wówczas Jakub poprosił: racz mi wyjawić swe imię. Odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? Lecz pobłogosławił go tam. Jakub dał po tym miejscu temu imię Penuel, bo widziałem, mówił, Boga twarzą w twarz, a jednak pozostałem przy życiu. Kiedy mijał Penuel, wzeszło słońce. On jednak utykał z powodu swego biodra. Ojcowie Kościoła są przekonani, że ten fragment znalazł się w Piśmie Świętym ze względu na trud modlitwy. Jakub może być obrazem takiego chrześcijanina, który przeżywa pewien kryzys. To wszystko, co miał, jego bogactwo, co go cieszyło, co zapracował, co zdobył, jest po tamtej stronie rzeki. Trzeba przez tą rzekę przejść, a rzeka jest niebezpieczna. Jakby zostało mi to zabrane, już mnie to nie cieszy. Widzę to, ale już nie przeżywam tej radości. Jestem tu sam jeden, w takiej samotności zanurzony. To może być obraz modlitwy. Modlitwy właśnie chrześcijanina. Chrześcijanin na modlitwie jest jeden. Staje przed Bogiem. Nic go inne nie cieszy. Nic nie daje mu radości. Zresztą modlitwa zawsze jest stawaniem przed Bogiem. My zawsze stajemy, nawet kiedy jesteśmy w dużym zgromadzeniu, które liczy wiele tysięcy ludzi, to przecież stajemy z naszym cierpieniem przed Bogiem, z naszymi ranami, z naszymi lękami, z naszymi obawami. Nawet ksiądz nas nie może zrozumieć do końca. każdy z nas musi tak osobiście stanąć przed Bogiem w pewnej samotności. Na tę samotność się trzeba zgodzić. Jak się nie zgodzisz, to Bóg też do tej samotności cię zaprosi. Ma na to swoje sposoby. Może właśnie jesteś na tym etapie duchowości. Trzeba się zgodzić na samotność w modlitwie. I ktoś zmaga się z Jakubem w czasie tej samotności. Ten ktoś oczywiście to jest Bóg. Tutaj jest mowa o aniele, że to anioł się zmaga z nim. Oczywiście anioł jest tutaj takim uosobieniem Boga, samym jakby reprezentantem samego Boga. Kiedy widzimy, że ktoś rozmawia z aniołem, spotyka anioła, anioł przychodzi, anioł go pociesza, anioł z nim walczy, to znaczy, że sam Bóg właśnie jest obecny w tych formach obecności, że to Bóg konkretnie działa. Można powiedzieć, że Bóg się zmaga z Jakubem. I może to jest właśnie obraz Twojego zmagania się. Twoja modlitwa to trochę przypomina takie zawody bokserskie. Raz Ty jakby Boga powaliłeś na ziemię, raz Bóg Ciebie. Raz Ty się czujesz taki mocny i zadowolony, a raz czujesz się całkowicie pobity. Nie? Takie zmaganie. Modlitwa to jest zmaganie, to jest walka. Jeżeli nie doświadczasz tego, tak naprawdę to jeszcze nie weszłaś w głębie modlitwy. I w czasie tej modlitwy, w czasie tego procesu modlitwy, zaczynasz odkrywać, że jesteś słaby, czy słaba przed Bogiem. Musisz mieć odwagę przyznać się do tego, że tak jest. Ta pustka będzie trwała jakiś czas. Zauważcie, że zmagał się z Jakubem ów anioł aż do wschodu jutrzenki. Jeżeli mowa jest o wschodzie jutrzenki, o ranku, to znaczy, że ta walka odbywa się w ciemności. Wiecie, jak się walczy w ciemności? Na oślep. Nie widać przeciwnika. Ruchy są takie na wszystkie strony. Pochłaniają więcej siły. Nie można się skoncentrować. Trochę przypominasz takiego człowieka, który w ciemności próbuje walczyć. Taka jest twoja modlitwa. Noc kojarzy się też, ta ciemność kojarzy się też z takim lękiem czasem. My się boimy trochę nocy. I może cię przerażać trochę twój stan duchowy. Mówisz, ja w ciemności jestem, chyba od Boga odszedłem, chyba Bóg mnie zostawił, chyba Bóg mnie już nie kocha i to jest taki ból. Co więcej, w czasie tej walki, w nocy jeszcze, Bóg dotknął stawu biodrowego Jakuba i wywichnął go. Mamy taki staw biodrowy, który nam pomaga chodzić, który nam umożliwia właściwie chodzenie. I co się dokonuje? Bo Bóg w czasie tej walki duchowej rani Jakuba w biodro. Jeżeli znacie takie osoby, które mają schorowane biodra, jeżeli mają taką wymieniany nawet ten staw biodrowy, jego część, takie osoby mają problemy z chodzeniem. Bardzo często muszą używać laski, aby na niej się oprzeć. To jest bardzo bolesne. Każdy krok jest bardzo bolesny. I trochę w tej ciemności duchowej, którą przeżywasz, twoje życie jest podobne do takiego bolesnego chodzenia. Z trudem chodzisz, nie możesz się ruszać, już masz dosyć tej modlitwy. Już nie chcesz się z Bogiem spotykać, już się wszystko odpycha od tej modlitwy. Robiłbyś wszystko tylko, żeby nie pójść tam. Pójście na modlitwę, poświęcenie czasu na modlitwie, bycie na modlitwie, to jest bardzo bolesne. Nie chcesz tego robić. Nie możesz chodzić. Zobaczcie, osoba musi się opierać na lasce. Ojcowie Kościoła w swoich komentarzach mówią, właśnie ten stan ducha, taka ciemność, to jest zaproszenie, żebyś oparł się na krzyżu Jezusa. Już nie możesz na dwóch nogach stać z twoich, musisz się chwycić krzyża Jezusa. Wtedy się nie przewrócisz. Jest taki etap w życiu modlitwy, kiedy ty prosto musisz patrzeć na krzyż, nawet milczeć. Zmagasz się w ciszy i w samotności. I opierasz się na krzyżu. Mówisz, krzyżu Jezusa. Czy Jezusie ukrzyżowany, jesteś dla mnie wszystkim. Twoje cierpienie daje mi siłę, Jezu. Patrzę na Twoje rany i stamtąd czerpię moc. Bóg rani Jakuba. Wywichnął mu ten staw, zranił Jakuba. Co to jest ta rana? Ta rana, którą Bóg ciebie rani też, to są dopuszczone przez Boga pokusy, to są lęki. To jest twoja grzeszna przeszłość, która się odzywa. To są wyrzuty sumienia. To są trudni ludzie, których spotykasz. To są rozproszenia na modlitwie, brak skupienia na Eucharystii. To jest wstyd i lęk przed sakramentem pojednania. To wszystko cię rani. Wydaje ci, że jesteś nikim, że jesteś niepotrzebny. Pytasz, dlaczego Bóg do tego dopuścił, gdzie Bóg jest, czemu Bóg mnie zapomniał. Zobacz, i opierasz się wtedy na krzyżu Jezusa, bo sił już nie masz. Już nie stajesz taki zadowolony na modlitwie, tylko wszystko masz od Boga. Potrzebujesz pomocy Jezusa w swoim życiu. Potrzebujesz pomocy Jezusa na modlitwie też. I rozpocząć taki dialog między aniołem i Jakubem. Najpierw anioł pyta Jakuba, powiedz mi swoje imię. I Jakub się przedstawia, mówi, na imię mi Jakub. Jak już znamy historię Jakuba, Jakub to jest imię symboliczne, ono znaczy oszust. A więc Jakub jakby w swoim imieniu charakteryzuje siebie. Mówi, ja jestem oszustem, ja jestem kłamcą, ja mojego brata okłamałem, jestem złym człowiekiem, mam wiele grzechów, właśnie wracam do domu. Na dobrej modlitwie z czasem będziesz odkrywał też prawdę o sobie, właśnie ty. I często sobie możesz powiedzieć tak, jestem kłamcą, jestem egoistą, brakuje mi kultury, nie kocham Boga i nie kocham ludzi. Nazywam się Jakub. I Bóg wtedy zmienia imię Jakubowi. Na modlitwie przeżywasz takie doświadczenie bycia kochanym w słabości. Jesteś kochany dlatego, że Bóg cię kocha, nie dlatego, że ty zasługujesz na miłość. Zaczynasz odkrywać, że Bóg cię kocha, bo jesteś Jego dzieckiem po prostu, bo Cię stworzył i On chce Ciebie kochać, On Cię po prostu wybrał. I On zmienia Ci imię, mówi, będziesz od dzisiaj nazywał się Izrael, bo walczyłeś z Bogiem. Izrael to jest taki zbitek dwóch słów, Sara walczyć i El Bóg. Izrael oznacza tego, który walczy z Bogiem. Można powiedzieć też Izrael, niech Bóg walczy. Czyli zgadzasz się, że Bóg, ten, który walczy z Bogiem, sprzeciwia się Bogu, jakby zgadza się, że Bóg będzie teraz walczył w twojej obronie, Bóg cię będzie ochraniał. Też można tak to przetłumaczyć. Jednocześnie jest to ten buntownik, ten grzesznik, kłamca, który walczył z Bogiem, ale to Izrael też może tłumaczyć, niech Bóg walczy, czy Bóg będzie walczył za ciebie, Bóg cię będzie ochraniał. Z modlitwy wychodzisz umocniony, bo sam Bóg cię ochrania. I rodzi się na modlitwie pewna pokusa. Kiedy my przeżyjemy jeszcze to doświadczenie, że jesteśmy ukochani przez Boga, w tej ciemności, w tej słabości, po prostu tacy jak jesteśmy, Jakub pyta Boga, powiedz mi swoje imię. Znać imię u Izraelitów to znaczy wiedzieć wszystko o danej osobie. Bo imię często w Izraelu niesie w sobie pewną treść, charakteryzuje daną osobę. Znać jej imię to znaczy znać jej pewną intymność, znać jej historię, znać jej przeszłość. Jeżeli Bóg mówi, znam cię po imieniu, to znaczy znam historię twojego życia, ja wiem, kim jesteś. Jakub mówi do Boga, powiedz mi swoje imię, to znaczy chcę mieć nad tobą pewną władzę, chcę wiedzieć, kim jesteś, chcę panować nad tobą, chcę wiedzieć o tobie wszystko. A Bóg przecież jest inny, Bóg przecież nie jest tego świata. Zauważcie, że Bóg nie mówi swojego imienia Jakubowi. To znaczy Bóg się nie pozwala nam podporządkować, Bóg nie zgodzi się na to, żebyśmy mieli nad nim władzę, chociaż on nam zmienia imię. Rzeczywiście zmienia nam nasze imiona. Mówi, jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem. Ale Bóg błogosławi Jakuba i to mu musi wystarczyć. Bóg nie pozwala, żebyśmy nim rządzili, ale nam błogosławi, czyli nas umacnia. Daje nam swoją łaskę. I tak trwało to zmaganie. To ono się przerodziło w taki dialog, jak widzicie. Jakub jest umocniony przez tą noc. Noc ma to do siebie, że ona długo trwa. Kiedy pracowałem w szpitalu dla chorych na rak, na onkologii w Krakowie, byłem tam kapelanem, często czuwałem przy chorych. Mówili mi, dzielili się ze mną, że noc jest bardzo długa, dzień jest taki krótki, ale noc strasznie się dłuży. Ja myślę, że taka noc duchowna, noc ducha może bardzo też boleć, być wielkim cierpieniem. Ale pojawia się ranek już, 32 werset mówi, że słońce już wschodziło, kiedy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Jakub nazwał to miejsce Penuel. Penuel to znaczy oblicze Boga. Tak nazywa się to miejsce, ta kraina, ta przestrzeń. Zobaczcie, w nocy nie widział nikogo. Rano, kiedy przychodzi światło, mówi, to jest oblicze Boga. Oblicze Boga, czyli oczy Boga tu były. Bóg tu ciągle był, Bóg ciągle na mnie patrzył. Jeszcze mi, że po takim trudzie modlitwy, jeżeli będziecie wierni w modlitwie, z czasem powiecie, Bóg był tam obecny. Bóg wiedział, że się zmagam. Bóg na mnie ciągle patrzył. W ciemności Bóg też widzi. Ja doświadczyłem tego, że Bóg ze mną był. I ta trudna noc, trudna do przeżycia, stanie się dla ciebie radosną nocą. Jakub idzie już radośnie. To może też być takie nawiązanie do nieba. Przeżył tę noc, przeżył tę rozłąkę, tę walkę. Rano, kiedy słońce wstało, on idzie radośnie, ale utyka na nogę. Chrześcijanin, który ma prawdziwe doświadczenie Boga, będzie radosny, ale zawsze będzie wiedział, że jest słaby, że wszystko ma od Boga. Doświadcza swoje rany, swoich lęków, samotności, ale opiera się na Jezusie. Też tak to widzę w swoim życiu. Jestem człowiekiem, który tutaj próbuje budować Kościół, który tutaj próbuje głosić Słowo, ewangelizować. Doświadczam takiej niegodności, takiej niewystarczalności. Czuję się jak właśnie taka pokraka, która nie może ustać na dwóch nogach i chwytam się Jezusa. I wierzcie mi, że z Jezusem idę razem, idę radosny. Ten ból nawet moich słabości jest mniejszy wtedy. Opieram się właśnie na Jezusie. Na Nim chcę budować. On dla mnie jest ważny. Życzę wam, żebyście wszystkim byli wierni w modlitwie i żebyście nie przerażali się ciemnością. Szukajcie Boga też w waszej ciemności, w tym doświadczeniu. A kiedy ta noc przejdzie, pewnego dnia powiecie, Bóg jest cudowny, Bóg zawsze ze mną był. I nie bój się tego, że jesteś słaby, że jesteś słaba. Bo właśnie Bóg, jak wiesz, kocha ludzi małych, prostych, słabych. Bóg wybiera takich ludzi jak ty właśnie na swoich apostołów. Amen.